Apostoł Paweł znał wszystkie problemy wspólnoty koryńskiej z relacji posłańców przekazujących mu informacje o tym, co się w Koryncie dzieje. Był żywo zainteresowany życiem tych bliskich sobie ludzi. Byli oni jego duchowymi dziećmi. Uwierzyli w Chrystusa w czasie, gdy przebywał i nauczał w Koryncie. Pamiętamy, gdy w czasie poprzedniej audycji studiowaliśmy treść 5 rozdziału 1 listu do Koryntian, apostoł pisał tam wiele o problemie niemoralności, ostrzegając przed ludźmi żyjącymi niemoralnie, a uważającymi się za chrześcijan, apostoł Paweł pisał: wyjaśniam wam, że nie powinniście się zadawać z takim, kto uważając się za brata, w rzeczywistości jest rozpustnikiem lub złodziejem. Z takim człowiekiem nie siadajcie nawet do stołu. We wschodniej kulturze wspólne spożywanie posiłków miało ogromne znaczenie. Tym bardziej było ważne dla wspólnoty chrześcijańskiej. W czasie wspólnych posiłków święcono także wieczerzę pańską. Apostoł miał więc nadzieję, że może ludzie, którzy utracą przywilej zasiadania przy wspólnym stole, uświadomią sobie swoją grzeszność i zapragną powrotu do czystości, do przebywania u stołu Pana. Taką nadzieję miał apostoł i to miał na celu, apelując o odłączenie ich od wspólnoty stołu, aż do czasu, gdy się upamiętają i rozpoczną czyste życie. Apostoł Paweł stwierdzał też, jak czytamy w końcowym fragmencie 5 rozdziału: nie do mnie należy osądzanie tych, którzy nie są członkami Kościoła. Bóg ich osądzi. Natomiast tych, którzy należą do Kościoła, wy powinniście osądzać. I apelował apostoł: sprawcę zła, jak mówi Pismo, usuńcie ze swego grona. Ze wspólnoty wierzących należy usunąć zło, a więc i sprawcę zła. Chodzi o człowieka lub ludzi, którzy nie chcą porzucić zła, ale usiłują połączyć pozostawanie w Kościele z trwaniem w jawnym grzechu. A przecież chodzi o czystość wspólnoty, czystość i świętość zdobytą drogocenną krwią baranka paschalnego, Chrystusa. Odrobina kwasu zakwasza cały chleb, pisze apostoł. Dlatego prawdziwa wspólnota wierzących musi wyrugować, wyplenić zło. Zło, które wkrada się do wewnątrz ciała Chrystusowego. Możemy zadać sobie pytanie, czy dzisiaj wystarczająco jasno uświadamiamy sobie tę prawdę? Gdy czytamy kolejne fragmenty listu apostoła, widzimy, jak wiele różnych problemów narosło w koryńskiej wspólnocie. Dzisiaj, rozważając treść 6 rozdziału listu, dowiemy się o sporach prawnych, które toczyli pomiędzy sobą tamtejsi chrześcijanie. W początkowych wierszach 6 rozdziału 1 listu do Koryntian czytamy: to nie do pomyślenia, żeby dwaj wierzący rozstrzygali swoje spory przed sądami świeckimi, zamiast w kręgu ludu Bożego. Wiadomo wam przecież, że to wierzący będą sędziami tego świata. A jeśli sąd nad światem należy do was, to tym bardziej jesteście zdolni do rozstrzygania waszych błahych sporów. To, że ludzie wierzący procesują się pomiędzy sobą, jest dla apostoła nie do przyjęcia. Procesy te świadczą o bardzo złym stanie duchowym wspólnoty. Przecież wierzący mają być sędziami tego świata, pisze Paweł. Co apostoł ma na myśli? To, że w czasie sądu ostatecznego ludzie wierzący będą przebywać u boku Jezusa, gdy będzie on sądził tych wszystkich, którzy go odtrącili. Wspólnota wierzących, wspólnota odkupionych przez Jezusa ludzi, będzie brała udział w pokojowych rządach Jezusa na ziemi i w sądzie nad światem. Gdy patrzy się z tej perspektywy, rzeczywiście szokujące jest to, że dwoje ludzi wierzących w Chrystusa procesuje się pomiędzy sobą w świeckim sądzie. Ci, którzy powołani są do sądzenia świata u boku Jezusa, nie potrafią się pogodzić i dojść do porozumienia w błahych, jak pisze Paweł, sprawach. Jest to zupełny brak integralności życia i kompromitacja dla całej wspólnoty. Tak więc apostoł formułuje zasadę, która powinna obowiązywać także dzisiaj. Ludzie wierzący nie powinni procesować się pomiędzy sobą. Powinni przezwyciężyć wszelkie nieporozumienia, dochodząc do ugody, okazując sobie wzajemną dobrą wolę, modląc się, prosząc o kierownictwo ich wspólnego Pana i Zbawiciela. Przecież kiedyś będą przebywać wspólnie u boku Chrystusa przez całą wieczność. Wszelkie kontrowersje występujące pomiędzy ludźmi wierzącymi powinny być więc rozwiązywane przez nich samych, a o ewentualną pomoc w znalezieniu właściwych rozstrzygnięć powinni prosić innych chrześcijan, a nie ludzi niewierzących. Apostoł Paweł podaje 3 powody, dla których jego zdaniem ludzie wierzący są upoważnieni do rozsądzania wszelkich spraw. Po pierwsze, jako ludzie należący do Chrystusa będą brali u Jego boku udział w sądzie nad światem. Przeczytajmy jeszcze raz słowa apostoła. Wiadomo wam przecież, że to wierzący będą sędziami tego świata, a jeśli sąd nad światem należy do was, to tym bardziej jesteście zdolni do rozstrzygania waszych błahych sporów. Po drugie, wierzący będą także sędziami aniołów. Apostoł pisze dalej. Wiadomo wam przecież, że to my będziemy sędziami aniołów, więc tym bardziej mamy być sędziami w zwykłych sprawach życiowych. Te słowa apostoła brzmią bardzo niezwykle, tajemniczo. Chyba nie jesteśmy w stanie do końca ich zrozumieć. Wydaje się, że chodzi tu o sąd nad aniołami, które odpadły od Boga, o których to aniołach czytamy w 2 liście Piotra. A może ludzie wierzący, zjednoczeni z Jezusem, będą oceniać wszystkie anioły, które, jak czytamy w liście do Hebrajczyków, zostały posłane jako służebne duchy do pełnienia służby względem tych, którzy mieli dostąpić zbawienia. W każdym razie słowa apostoła potwierdzają fakt, że wraz z Chrystusem wierzący zostają wyniesieni bardzo wysoko i że wraz z Chrystusem będą uczestniczyć w osądzaniu świata, w tym świata aniołów. Możemy tu dostrzec ogrom i potęgę Bożej łaski, która sprawia, że człowiek, mimo iż upadł w grzech, może odzyskać swą wysoką pozycję w dziele stworzenia i w Bożym zbawczym planie, jeśli tylko uchwyci się wiarą Chrystusa i przylgnie do Niego, zwiąże z Nim swoje życie. Tym bardziej więc teraz ludzie wierzący powinni być zdolni do rozstrzygania wszelkich codziennych spraw. Ktoś przyrównał wywyższenie człowieka w Chrystusie do lotu orła. Przysłowie mówi, że jeśli ptak złamie skrzydło, nie pofrunie już tak wysoko jak przedtem, a dzięki Chrystusowi skażony grzechem, ale odkupiony człowiek może być uniesiony wyżej niż znajdował się przedtem. Ci, którzy ufają Panu, czytamy już w Starym Testamencie, nabierają nowych sił, unoszą się w górę jak orły. Ze słów apostoła zapisanych w pierwszym liście do Koryntian wynika, że dzięki dziełu Chrystusa ci, którzy zaufali Mu jako swemu Panu i Zbawcy, zajmą w wieczności pozycję wyższą od aniołów. Jest to wspaniała perspektywa, wspaniały Boży dar. Następną, trzecią rzeczą związaną z prawem dokonywania sprawiedliwych wyroków przez ludzi wierzących jest kwestia czystości, świętości. Apostoł pisze, wiadomo wam przecież, że ludzie niemoralni nie będą mieli udziału w Królestwie Bożym. Nie miejcie złudzeń. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani niewierni małżonkowie, ani zboczeńcy, ani złodzieje, ani ludzie chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani grabieżcy nie będą mieli udziału w Królestwie Bożym. Ludzie niemoralni nie będą mieli udziału w Królestwie Bożym. Nikt z ludzi nieodrodzonych, nieprzemienionych przez Chrystusa nie ma rozeznania w sprawach duchowych. Dlatego w ważnych kwestiach życiowych powinniśmy zwracać się z prośbą o poradę, o pomoc do bardziej doświadczonych, bliskich nam braci w Chrystusie. Szukanie pomocy u ludzi, którzy nie mają duchowego rozeznania, jest zawodne. Apostoł pisze z wyrzutem, powinniście się wstydzić. Jak to? Nie ma wśród was ani jednego mądrego, który mógłby rozstrzygać spory między braćmi? Tymczasem procesuje się brat z bratem i to przed niewierzącymi. Już sam fakt, że kierujecie swoje sprawy do sądu, jest waszą porażką. Czy nie lepiej pogodzić się z własną krzywdą? Czy nie lepiej ponieść nawet szkodę? Wy tymczasem krzywdzicie swoich braci i im wyrządzacie szkodę. apostoł sugeruje, że zamiast za wszelką cenę dochodzić swoich racji, chrześcijanie powinni być gotowi do ustępstw, nawet gdyby oznaczało to pogodzenie się z własną krzywdą. Niestety, Koryntianie są dalecy od takiej postawy. Wolą krzywdzić swoich braci w wierze, niż ponieść jakąkolwiek szkodę. Apostoł Paweł, widząc ich egoizm, stwierdza, że grozi im śmiertelne niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo utracenia wszystkiego, co zdobyli już dzięki przyjęciu Ewangelii. Dlatego apostoł pyta, czy nie wiecie, że nieprawi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Paweł, duchowy ojciec Koryntian, udziela im bardzo poważnej przestrogi. Możecie utracić wszystko, co stało się waszym udziałem, skoro żyjecie na powrót tak, jak kiedyś, niemoralnie. Nie miejcie złudzeń. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani niewierni małżonkowie, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, oszczercy, grabieżcy nie będą mieli udziału w Królestwie Bożym. To zdecydowane słowa apostoła. A dalej Paweł dodaje, tacy byli niektórzy z was, ale obmyliście się. Bóg was uświęcił i usprawiedliwił przez swojego Ducha i Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Apostoł przypomina Koryntianom, że gdy otwarli swoje serca dla Chrystusa, dokonały się trzy wspaniałe rzeczy. Zostali obmyci, usprawiedliwieni i uświęceni. Zostali obmyci nie dzięki prawym czynom, ale dzięki łasce tego, który zbawia, poprzez kąpiel odrodzenia, jak czytamy w liście do Tytusa. Gdy przyjmujemy Jezusa jako swego Zbawiciela, rodzimy się na nowo, odradzamy się do nowego życia, zostajemy obmyci z grzechu. Paweł przypomina chrześcijanom w Koryncie, choć w tym brudnym, niemoralnym mieście byliście zanurzeni w grzechu, jesteście obmyci. Bóg was uświęcił. Chce was zupełnie przemienić. Nie ulegajcie złudzeniom. Nie wzbijajcie się w pychę. Potrzebna jest wam przemiana. I ta przemiana musi trwać ciągle, codziennie, przez całe wasze życie. Prawdą jest, że ludzie splamieni grzechem nie są godni Królestwa Bożego i nie mogą go odziedziczyć. Prawdą jest również, że gdy zostaną przez Jezusa obmyci, oczyszczeni, dostęp do Królestwa Bożego staje przed nimi otworem. Ten, kto przychodzi do Jezusa, może być pewien, że stanie obmyty, czysty przed świętym Bogiem, niezależnie od tego, jak bardzo był kiedyś zepsuty i brudny. Apostoł przypomina Koryntianom, tacy byli niektórzy z was, ale obmyliście się. Bóg was uświęcił i usprawiedliwił przez swojego Ducha i Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Zauważmy, że apostoł Paweł pisze o Bogu Ojcu, o Jezusie Chrystusie i o Duchu Świętym, a więc o trójjedynym Bogu, który chce nas przemieniać i ma moc, by to czynić. Duch Boży urzeczywistnia w wierzących to, co zostało dla nich wywalczone przez Jezusa. Miłość jako owoc Ducha Chrystusowego zmienia osobowość, naturę człowieka. Obyśmy wszyscy doświadczyli takiej przemiany. W drugiej części 6 rozdziału 1 listu do Koryntian znajdujemy apostolskie nauczanie na temat wolności chrześcijańskiej. Paweł uświadamia wierzącym w Koryncie, że popełniają zasadnicze błędy w zrozumieniu wolności, wolności, jaką daje nam Bóg. Apostoł pisze, wszystko mi wolno, prócz tego, co przynosi szkodę. Tak, wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie pozwolę nad sobą zapanować. W innym, tradycyjnym tłumaczeniu słowa 12 wiersza brzmią następująco. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Czym jest wolność w Chrystusie? Na to pytanie chce odpowiedzieć apostoł Paweł, żeby wskazać Koryntianom, iż rozumieją wolność bardzo niewłaściwie. Oczywiście Chrystus przynosi wolność, wolność całkowitą, ale to nie znaczy, że chrześcijanin może robić wszystko, bo to, co nie przynosi pożytku, co wyrządza szkodę innym, nie jest już chrześcijańską wolnością, ale wolnością egoistyczną, pozbawioną miłości. Taka wolność nie tylko szkodzi otoczeniu, ale prowadzi do niewoli także samego pozornie wolnego człowieka, bo staje się on niewolnikiem swojego egoizmu, swojej grzesznej natury. Wolność nie polega na tym, że robimy wszystko, co nam się żywnie podoba, wszystko, co nam tylko przyjdzie do głowy. Prawdziwa wolność polega na tym, że wiemy, co mamy robić, że wiemy, co jest dobre dla nas i dla innych. Taka wolność jest możliwa tylko wtedy, gdy pozwolimy Jezusowi, żeby uwolnił nas od egoizmu, żeby przemienił nasz umysł, nasze serce, żeby nauczył nas kochać, bo prawdziwie wolnym jest tylko ten, kto umie kochać, kto doświadczył miłości i potrafi obdarzać miłością innych. Drogi przyjacielu, jeśli tego nie potrafimy, stajemy się niewolnikami egoizmu, grzechu. Stajemy się niewolnikami na przykład alkoholu, niemoralności, niewolnikami pieniądza, chęci panowania nad innymi, albo niewolnikami zazdrości, plotkowania czy zobojętnienia. Nie możemy dopuścić do tego, żeby coś nad nami panowało. Żeby wyjaśnić tę prawidłowość, apostoł Paweł używa ilustracji. Pisze najpierw o żołądku i pokarmie, jako o czymś naturalnym, cielesnym i przemijającym. Każdy ma żołądek i potrzebuje żywności, ale z woli Boga i jedno i drugie nie będzie trwało wiecznie. Potem, dla kontrastu, apostoł pisze o niewłaściwym uprawianiu seksu, o rozpuście i stwierdza, że tu sprawa ma się inaczej. Ciało człowieka ma być przecież własnością Boga. Apostoł pisze: ciało przed rozpustą należy uchronić dla Pana, bo On rządzi ciałem. Bóg swoją mocą dokonał tego, że nasz Pan zmartwychwstał i to samo uczyni z nami. Tak jak zmartwychwstał Jezus, kiedyś powstaną ci, którzy w Jego ręce powierzyli ster swojego życia. Dlatego nasze ciała, podobnie jak dusze, mają wielką wartość i powinny być zachowane w czystości. Nie tylko dusza czy serce mają należeć do Pana, ale cały człowiek wraz z ciałem. Dlatego apostoł podkreśla bardzo dobitnie, jak czytamy w wierszu 15: wiadomo wam przecież, że wasze ciała są złączone w jedno z ciałem Chrystusa. Jakże więc można oderwać je od Chrystusa i złączyć z ciałem ladacznicy? To niemożliwe. Wiemy, że w Koryncie istniała prostytucja kultowa. Wielka świątynia Afrodyty otoczona była budynkami, w których mieszkały kapłanki miłości. Żaden Grek nie widział w uczęszczaniu do tych dziewcząt czegokolwiek złego. Apostoł chce uświadomić nawróconym Grekom, że teraz, należąc do Chrystusa, nie mogą oddawać się jednocześnie kultowej prostytucji. Ich ciała należą teraz do Chrystusa. Z Nim są złączone. Nie można więc ich odrywać od Chrystusa i na nowo łączyć z ladacznicą. Apostoł pisze: wiadomo, że kto łączy się z ladacznicą, stanowi z nią jedno ciało, bo Pismo mówi: będą we dwoje jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim w duchowej jedności. Kto łączy się z Chrystusem, jest z Nim w duchowej jedności. Kto powierza swoje życie Jezusowi, ten zrasta się z Nim w taką jedność, że i jego dusza, i jego ciało stają się cząstką Chrystusa. W przyszłości stanie się to widoczne w pełni, gdy wierzący otrzymają uwielbione, zmartwychwstałe ciało, podobne do chwalebnego ciała Jezusa. Ale już tu, już teraz, żyjąc w więzi z Jezusem, stanowimy jedność, jak ciało i głowa. Nie możemy więc łączyć się z kobietą w nieprawym związku, bo wtedy z nią stajemy się jednym ciałem. Wystrzegajcie się rozwiązłości, apeluje Paweł. Żaden inny grzech ludzki nie hańbi ciała, ale kto popada w rozpustę, hańbi własne ciało. Dlaczego rozpusta ma tak tragiczne konsekwencje? Bo ciało jest świątynią Ducha Świętego. Nie tylko wspólnota wierzących jako całość, ale ciało każdego z osobna wierzącego człowieka jest świątynią, w której całkiem realnie mieszka żywy Bóg poprzez Ducha Świętego. W końcowych wierszach 6 rozdziału czytamy słowa apostoła: czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, którego dał wam Bóg. Dlatego nikt z was nie jest swoją własnością. Bóg wykupił was. I to za jaką cenę? Niechże więc i wasze ciało bierze udział w uwielbianiu Boga. Jezus oddał swoje życie, żeby nas wykupić. Ze względu na tak drogocenne odkupienie nie możemy żyć, jak sami chcemy, ale tak, jak wskazuje nam Chrystus. Zauważmy, że apostoł nie pisze tu o przykazaniu nie cudzołóż, ani nie rozwija jakichś szerokich zasad moralności. Nie, nie chodzi o zakazy i nakazy, o posłuszeństwo wobec prawa. Chodzi o życie w łączności z Chrystusem. Życie, w którym postępowanie kierowane jest miłością. Miłością, która przemienia umysł, duszę i ciało człowieka. To, kim jesteśmy dzięki Chrystusowi, powinno decydować o naszym sposobie życia. To jest prawdziwa wolność, że doznając miłości Boga, również kochamy i żyjemy z Bogiem na co dzień. Właśnie dlatego, że kochamy Go, a nie dlatego, że istnieją jakieś zakazy i nakazy. Jesteśmy zdolni do życia w wolności, gdy pozwalamy, żeby miłość Boga ciągle nas przemieniała i kształtowała. Taką świadomość powinniśmy mieć wszyscy. Wtedy będziemy prawdziwie wolni. Wolni w miłości, której źródłem jest Bóg.